Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję w sprawie reprywatyzacji nieruchomości Noakowskiego 16. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Prawa do części nieruchomości w 2003 roku nabył mąż prezydent stolicy Andrzej Walc. Był on przesłuchiwany przez komisję 5 grudnia. Komisja weryfikacyjna orzekła, że decyzja w sprawie Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zdecydowała też o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. W związku ze sprawą rodzina prezydent Hanny Gronkiewicz Walc będzie musiała oddać prawie 5,5 miliona złotych, wskazał szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa orzekła o stwierdzeniu wydania decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 sierpnia 2003 roku o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. O nałożeniu na beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na rzecz miasta stołecznego Warszawy w łącznej kwocie 15 375 259 zł. Punkt trzeci. O nadaniu decyzji komisji w zakresie punktów dotyczących obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia rygoru natychmiastowej wykonalności.
Umowa sprzedaży z grudnia 1945 roku, na podstawie której nabyto prawo własności nieruchomości, została oparta o sfałszowane dokumenty. Nie doszło do skutecznego nabycia tych praw, wskazała komisja w uzasadnieniu decyzji w sprawie Noakowskiego 16. W konsekwencji spadkobiercy rzekomych nabywców nie powinni uzyskać statusu stron postępowania reprywatyzacyjnego. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Istnienie Ministerstwa Środowiska jest niezbędne dla ochrony polskich lasów i naszych zasobów przyrodniczych, podkreślił w rozmowie z naszym dziennikiem szef tego resortu, minister i profesor Jan Szyszko. Polityk był pytany o ewentualną likwidację Ministerstwa Środowiska oraz przejęcie jego zadań przez resorty energii i rolnictwa.
W odpowiedzi minister Szyszko zaznaczył, że takie informacje widzi tylko w mediach. Oficjalnie nic mi na ten temat nie wiadomo, powiedział.
Na naszej antenie minister Szyszko podkreślił z kolei, że likwidacja resortu byłaby błędem, między innymi z punktu widzenia Puszczy Białowieskiej, którą resort środowiska próbuje ratować, obnażając krzywdę, którą Polsce zrobiono za czasów rządu PO-PSL.
Polityk zauważył też, że na likwidacji resortu środowiska najbardziej zależałoby opozycji. To jednak w ocenie ministra Jana Szyszko jest mało prawdopodobne w momencie, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście ten układ liberalny na pewno ku temu dąży i to jest jego marzenie. Natomiast ja nie wierzę, aby ten program Prawa i Sprawiedliwości został w jakiś sposób zmieniony. Oczywiście staramy się optymalizować swoje działania, ale na pewno myślę, że to jest rząd niezwykle racjonalny i będziemy realizowali politykę tą, która była zarysowana w programie wyborczym. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że resort środowiska jest resortem, który posiada ogromne możliwości, a w gruncie rzeczy opiekuje się ogromnymi zasobami, zasoby przyrodnicze. Zarówno te pod ziemią, jak i na ziemi, no są ogromne. Jesteśmy unikatem w skali jednoczącej się Europy. Nie budzi najmniejszej wątpliwości, że zainteresowanie tym jest bardzo mocne.
A z informacji medialnych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość coraz poważniej rozważa likwidację Ministerstwa Środowiska. Media podają, że większość jego zadań przejęłoby Ministerstwo Energii, a nadzorem nad lasami państwowymi zająłby się minister rolnictwa.
Zdaniem ministra Jana Szyszko pójście w tym kierunku byłoby złe, ponieważ resorty te mają zupełnie odmienne cele i zadania, których nie da się zrealizować pod jednym szyldem.
Prezydent Andrzej Duda dziękuje Polakom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie za to, że są niekwestionowanymi ambasadorami naszego kraju.
W rozmowie z ojcem Zbigniewem Pieńkosem, szefem centrali Radia Maryja w USA, prezydent Polski składa również świąteczne życzenia i zapowiada swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podziękował Polonii za trwanie w polskości, podtrzymywanie naszych tradycji i zwyczajów oraz przekazywanie ich młodym, a więc za działalność oświatową.
Prezydent Andrzej Duda docenił też polonijną działalność społeczną i zaangażowanie w dbanie o dobre imię Polski.
Za to, że są po prostu niekwestionowanymi ambasadorami Polski, polskości. Za to bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować i życzyć spokojnych, dobrych świąt. Życzyć też, żeby byli dumni ze swojej ojczyzny zawsze. Życzyć, żeby im się wiodło dobrze, żeby mieli satysfakcję z tego wszystkiego, jak działają, jak żyją, jak pracują. Życzyć, żeby przede wszystkim byli zdrowi i żeby szczęśliwie im się życie układało, żeby Pan Bóg zawsze miał ich w swojej opiece i ich sprawy, ich rodziny. To tego życzę wszystkim moim rodakom jako prezydent Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za tą możliwość, że mogłem te życzenia na antenie złożyć.
W wywiadzie prezydent Polski zapowiedział też, że 19 maja przyszłego roku spotka się z Polonią w Millennium Park w Chicago.
Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że będzie to wielkie spotkanie w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ostatni raz w Chicago Andrzej Duda był jeszcze jako poseł w 2014 roku.
Jako prezydent odwiedził Stany Zjednoczone między innymi we wrześniu tego roku. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przemawiał na forum ONZ. Prezydent Polski spotkał się także z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Za oceanem mieszka ponad 10 milionów naszych rodaków, głównie w Chicago, Denver, Detroit i Los Angeles.
Departament Stanu dał zielone światło amerykańskim firmom na sprzedaż broni lekkiej Ukrainie. Wcześniej poinformował o tym Kongres.
Rzecznik resortu Heather Nauert podkreśliła, że zatwierdzone pozwolenie nie oznacza, że rząd amerykański będzie sprzedawał tę broń bezpośrednio władzom w Kijowie.
Zatwierdzona licencja eksportowa dla Ukrainy obejmuje sprzedaż m.in. broni automatycznej i półautomatycznej o kalibrze do 50 mm włącznie, a także karabinów, tłumików, lunet celowniczych, tłumików płomienia oraz części do nich.
Dr Tomasz Neubauer z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni mówi, że dozbrojenie pojedynczego żołnierza na Ukrainie w broń lekką to komunikat dla Rosji.
Jest to jasny sygnał dla Moskwy, jednak o wsparciu, jednoznacznym wsparciu wojsk ukraińskich przez armię amerykańską. Jest to również możliwość dozbrojenia wojsk ukraińskich w najnowocześniejszy sprzęt amerykański. Musimy pamiętać, że separatyści rosyjscy są stale dozbrajani przez armię rosyjską. Również wsparcie posiadają również w różnego rodzaju fachowe wsparcie w generalicji rosyjskiej, więc tutaj z pewnością ta decyzja, która będzie wiążąca, jeśli chodzi o dozbrojenie żołnierzy ukraińskich, jest jak najbardziej pozytywna i jak najbardziej będzie mogła armia ukraińska walczyć na froncie wschodnim.
Z dokumentów amerykańskiego Departamentu Stanu wynika, że Ukraina kupowała niewielkie ilości lekkiej broni od kilku lat, zarówno przed bezprawną aneksją Krymu przez Rosję w 2014 roku, jak i po niej, zauważa Reuters.
Ukraina w październiku wyraziła nadzieję, że w ramach pomocy od USA otrzyma środki rozpoznawania powietrznego, systemy przeciwczołgowe i broń radioelektroniczną.
Pod koniec września przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych opowiedział się za dostarczeniem Ukrainie broni śmiercionośnej, by wspomóc ją w przeciwstawianiu się agresji ze strony Rosji. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.